Tu Małopolska, Wojciech Jakobowski, witam serdecznie. Jest ze mną wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Dzień dobry.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, w czwartek ogłosiliście, że ruszacie z obwodnicą Raby Wyżnej. Kiedy początek tego wszystkiego i kiedy koniec, to chyba najważniejsze dla mieszkańców.
Tak naprawdę obwodnica Raby Wyżnej jest to etap opracowania gwarantowej koncepcji budowy obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 958. Jest to jedna z wielu inwestycji, która jest przygotowana do nowej perspektywy środków europejskich. Dla nas ważne jest to, że tego typu projekty, właśnie chociażby obwodnica Raby Wyżnej, jest realizowana wspólnie w partnerstwie właśnie z gminą. Ważne jest to, że środki, które są dedykowane na ten cel, bo wartość właśnie opracowania tejże koncepcji to jest kwota ponad 1 000 000 złotych, 709 tysięcy ponad pochodzi właśnie ze środków europejskich, z tak zwanej pomocy technicznej, a pozostała kwota to jest budżet województwa i właśnie gmina Raba Wyżna. Ważne tak naprawdę jest to, że to jest partnerstwo i jak ten projekt inne, chcemy właśnie, żeby samorządy partycypowały w kosztach opracowaniu koncepcji. Oczywiście później jest kolejny etap to przygotowania dokumentacji projektowej, czy ewentualnie etap projektuj i wybuduj, natomiast dla nas ważne są te koncepcje i też analizy, bo one też nam pozwolą odpowiedzieć na pytanie, ile ta inwestycja może kosztować, jaki pochłonie czas realizacji, ale to jest jakby pierwszy krok realizacji właśnie obwodnicy Raby Wyżnej.
To opracowanie koncepcji to jest zapewne parę miesięcy, rok i potem kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia ewentualnie.
Tak, to jest parę miesięcy, dokładnie na to dajemy sobie czas do końca 2023 roku, jeżeli chodzi właśnie o tą dokumentację. Następnie później kwestia projektu, no i w kolejnych latach to jest kwestia ewentualnej realizacji. Natomiast no, mówiąc o tych terminach, to ja też nie chciałbym ich tak na sztywno podawać, niemniej jednak ten etap opracowania wielowariantowej koncepcji budowy zakładamy, że zakończy się na koniec 2023. 24 piątych właśnie to jest czas na projektowanie, a kolejne lata jest na realizację. Dla nas istota jest to, że pierwszy krok w tym przedsięwzięciu został poczyniony i to już tak naprawdę po prostu się dzieje.
Jak pan tak sobie myśli, jeździ po Małopolsce, która się cały czas gdzieś rozbudowuje, gonimy te kilkadziesiąt lat zapaści po komunizmie. Kiedy pan będzie mógł powiedzieć, jesteśmy tu, gdzie chcemy być? To jest 10-20 lat, czy może jednak nam się uda szybciej?
To jest bardzo trudne pytanie, natomiast dla mnie ważne jest to, żeby nie tracić nawet miesiąca czasu, jeżeli chodzi o przygotowanie poszczególnych projektów drogowych, kolejowych, czy innych projektów, które powodują, że nasz region rozwija się. A nasz region będzie się rozwijał, bo po pierwsze tak, mamy lotnisko, które bardzo dynamicznie przyjmuje, obsługuje pasażerów i z roku na rok widzieliśmy przed pandemią, że co roku przybywało 1 000 000 pasażerów, jeżeli chodzi o obsługę pasażerów na lotnisku w Balicach, co generowało około 1 000 000 miejsc pracy w regionie. I gdyby nie było pandemii, to skok co 1 000 000 spowodowałby, że pewnie lotnisko w 2023 roku przekroczyłoby ponad 10 milionów pasażerów. Ale również biorąc pod uwagę chociażby tereny inwestycyjne w naszym województwie, są to tereny bardzo atrakcyjne pod względem inwestowania. Bliskość właśnie wspomnianego lotniska, które również się rozbudowuje, bliskość i dostęp do autostrady, ale również rozwój drogi S7 w kierunku chociażby Warszawy, czy inne miejsca atrakcyjne pod względem stref aktywności przemysłowych, no, dają nadzieję, że nasz region będzie się rozwijał i to nie tylko w zakresie infrastruktury drogowej czy też kolejowej, ale też musimy jasno wskazać i pamiętać, że Małopolska, Kraków ma bardzo dobre ośrodki akademickie, które też kształcą wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach. I to jest dla nas istotne, żeby to kształcenie właśnie szczególnie młodej osoby i nawet nie kształcenie, tylko ja to nazywam inwestycje w młodego człowieka, no, pozostawał na jak najwyższym poziomie i żeby ta inwestycja w wiedzę, edukację naszych mieszkańców pozostawali ci mieszkańcy w Małopolsce. I do tego dążymy. Chcemy, żeby w Małopolsce naprawdę przyjaźnie się żyło, przyjemnie się funkcjonowało i żeby nasz region rozwijał się. I to jest dla nas ważne i każdy rok dla nas jest bardzo istotny pod tym względem, że nasze województwo będzie się rozwijać. Mamy oczywiście jeszcze wiele do zrobienia, niemniej jednak każdy rok dla nas jest bardzo mocno nastawiony na inwestycje.
Ostatnie miesiące to była praca Urzędu Marszałkowskiego nad tym, żeby pozyskać jak największe środki unijne. To prawie 3 miliardy euro. Kiedy ruszą pierwsze konkursy, kiedy te środki wejdą na rynek małopolski, tak to nazwę?
Dokładnie tak. Ważne również jest to, o czym też podkreślaliśmy, że Małopolska te środki otrzyma. Na dzisiaj jesteśmy po rozmowach z Komisją Europejską, po tych negocjacjach, jakby kluczowych negocjacjach, jeżeli chodzi o środki europejskie, i na Małopolskę przypadło ponad 2 miliardy 700 milionów euro. Jest to sporo środków. Biorąc pod uwagę połączenie środków rządowych, to jest to dużo, aby nasz region rozwijał się. Liczymy na to, że w pierwszym kwartale 2023 roku, czyli już niebawem, pierwsze nabory ruszą, tak żeby można było właśnie konsumować te środki w ramach środków europejskich, i stąd chociażby przygotowanie obwodnicy Raby Wyżnej czy innych inwestycji, jeżeli chodzi o dokumentację, to się dzieje i tak naprawdę to się już dzieje od połowy 2022 roku, czy nawet od początku 2022 roku, żeby można przygotowywać właśnie inwestycje, żeby one mogły wejść w fazę realizacji. Jesteśmy przygotowani na ogłoszenie naborów w różnym aspekcie rozwoju infrastruktury drogowej czy też kolejowej, ale również w zakresie edukacji, w zakresie kultury, w zakresie ochrony zdrowia. Ważne jest to, żeby te środki jak najszybciej trafiły do naszych małopolskich przedsiębiorców, do naszych małopolskich samorządów, do beneficjentów, którzy sprawnie wydatkują środki, bo widzimy to przy okazji kończącej się perspektywy finansowej, że beneficjenci nastawieni są na to, że chcą szybko zakończyć dany projekt, ale też chcą wejść w inne nowe projekty. Dla nas oczywiście takim też ważnym elementem jest chociażby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dedykowany dla powiatu olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i Krzanowskiego, żeby te środki też szybko mogły być skonsumowane, zakontraktowane, że chociażby poprzez tą sprawiedliwą transformację te regiony mogły również zaczerpnąć środków zewnętrznych, ale też jasno widzimy, że przy okazji środków europejskich mamy też dużo środków na rynku, środków dla samorządów, środków rządowych, i chociażby w tym tygodniu został ogłoszony nabór na modernizację dróg gminnych czy też powiatowych, kwota ponad 65 milionów złotych, w połączeniu do tego 100 milionów złotych, jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, ponad właśnie 100 milionów złotych, to powoduje, że tych środków inwestycyjnych na rynku będzie bardzo dużo. Ale to też jest dobra informacja, bo też dla nas istotą jest to, żeby te inwestycje, szczególnie małe inwestycje, realizowały polskie firmy, małopolskie firmy. One też zatrudniają pracowników, którzy też mają stabilne miejsce pracy poprzez właśnie portfel zamówień.
Wspomniał Pan o tych inwestycjach. Jesteśmy w okresie, miejmy nadzieję, już po pandemii związanej z COVID-em. Czy te środki, które zostały w bardzo dużej ilości wpompowane w służbę zdrowia, wystarczą? Czy widzicie dalej potrzebę inwestowania jeszcze w tą obsługę mieszkańców pod tym względem, czyli służby zdrowia?
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, to dalej należy inwestować właśnie w ten obszar. Dla nas, biorąc pod uwagę inwestycje w ostatnich 2 latach, kwoty blisko 250 milionów złotych inwestycje w sprzęt. W czasie pandemii to się jakby sprawdziło. Zakup 50 ambulansów, które funkcjonują, i jeżeli chodzi o ambulansy, to krakowskie pogotowie da jako przykład. Nie ma starszej karetki, jeżeli chodzi o funkcjonowanie karetki pogotowia, która ma wiek większy niż 5 lat. Dzisiaj mówimy o nowych, nowoczesnych sprzęcie, który dba o zdrowie, bezpieczeństwo Małopolan, które jest bezcenne. I to też należy jasno wskazać. Też w ostatnim czasie zakupiliśmy chociażby karetkę neonatologiczną do przewozu noworodków, gdzie jest przewoźny inkubator, kardiomonitor oraz wiele innego sprzętu, który ratuje tych najmłodszych. Wartość takiego sprzętu i karetki to jest ponad 1 300 000 złotych, ale to jasno pokazujemy, że to zdrowie, bezpieczeństwo mieszkańców jest bezcenne, ale również inwestycja w szpitalach, to co się zadziało, te 250 milionów złotych jest widoczne w sprzęcie, ale również biorąc pod uwagę środki REACT-EU, środki samorządu województwa małopolskiego, to w najbliższym roku zainwestujemy w szpitale wojewódzkie czy też szpitale powiatowe, jakim jest szpital w Wadowicach czy szpital w Zakopanem, kwotę 150 milionów złotych, no po to, że właśnie ten poziom bezpieczeństwa był jak na najwyższym poziomie. A z drugiej strony, kiedy rozmawiam z mieszkańcami, to mieszkańcy jasno wskazują, że oni nawet nie rozpoznają, kto jest organem prowadzącym dany szpital czy dany ośrodek. oni oczekują tej sprawnej usługi medycznej na jak najwyższym poziomie, na jak najwyższym sprzęcie. A znowu, kiedy rozmawiamy z naszymi specjalistami z różnych ośrodków, jeżeli chodzi o szpitale, to specjaliści, profesorowie mówią jasno, że Małopolska, czy Polska ma sprzęt na jak najwyższą klasę i absolutnie nie możemy się wstydzić porównując się do innych krajów, jeżeli chodzi o poziom wyposażenia. Oczywiście też zdaję sobie sprawę, że znalazłoby się tak zwana nisza, że wartałoby realizować czy zakup pewnych urządzeń specjalistycznych, ale należy też jasno wskazać, jeżeli chodzi o kwestie zakupu tomografów, rezonansów, kardiomonitorów, to są sprzęty, które zostały zakupione i one już funkcjonują właśnie w naszych szpitalach, nie tylko wojewódzkich, ale również w szpitalach powiatowych. I takim przykładem jest chociażby zakup rezonansu w szpitalu w Miechowie, daleko, ośrodek oddalony od Krakowa, ale dla mnie ten mieszkaniec Miechowa nie powinien niczym się różnić od mieszkańca, który jest obsługiwany w szpitalu na przykład krakowskim. I to jest dla nas bardzo istotne, żeby ten zrównoważony rozwój, chociażby w zakresie ochrony zdrowia, był na jak najwyższym poziomie, ale również w ostatnim czasie Polska poprzez środki europejskie przekazała pomoc dla POZ-ów, czyli tej podstawowej opieki zdrowotnej. I również to się będzie działo w tej nowej perspektywie środków europejskich 2021-2027, że również POZ-y, AOS będą mogły liczyć na wsparcie samorządu województwa małopolskiego.
Na koniec zapytam pana, bo wspominał pan o tym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Czy walka o wykluczonych mieszkańców, nie tylko zdrowotnie, o czym pan teraz wspomniał, bo powinni mieć taki sam wszyscy dostęp, ale o tych wykluczonych komunikacyjnie jest bliżej końca, czy jeszcze na przykład jeżeli chodzi o infrastrukturę tą kolejową, koleje małopolskie, musimy coś zrobić? Czy ten transport już na tym poziomie, na jakim byście oczekiwali?
Jeżeli chodzi o transport, to oczywiście też są tak zwane białe plamy, które staramy się likwidować. Tam, gdzie są linie kolejowe, to pociągi bardzo dynamicznie świadczą tą usługę transportową. Widzimy to poprzez liczbę przewiezionych pasażerów, nie tylko Koleje Małopolskie, ale Poloregio, Koleje Śląskie, że 2022 rok zamknie się liczbą 15 milionów pasażerów obsłużonych właśnie przez spółki kolejowe. Jest to rekordowy rok pod tym względem, ale z drugiej strony przygotowujemy się do nowych linii, jeżeli chodzi o realizację w ramach programu Kolej Plus, łącznica chociażby, która spowoduje połączenie bezpośrednie Kraków-Olkusz, czy chociażby linia Kraków-Myślenice, czy Kraków-Niepołomice, ale również bardzo mocno stawiamy na rozwój połączeń autobusowych, gdzie w tym roku tym głównym operatorem są Koleje Małopolskie, korzystając z własnych autobusów, ale również korzystając z podwykonawców. No, docieramy do tych miejsc, gdzie pociągi nie dojeżdżają, ale są tak zwane białe plamy, a z drugiej strony przedsiębiorcom no, nie bilansuje się to, jeżeli chodzi o ilość pasażerów. Dla nas ważne jest to, żeby te białe plamy, ten transport był jak najbardziej dostępny dla mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do pracy, do szkoły, czy również korzystają z tego transportu, jadąc do lekarza czy też do szpitala. I taką linią, która też jest dobrze oceniana, to jest chociażby linia autobusowa, gdzie operatorem są Koleje Małopolskie, jest Kraków-Myślenice, ale również obsługa linii w zakresie transportu okolice Wieliczki czy okolice Tarnowa, Sącza, Nowego Targu, no pokazują, że ten fundusz powoduje, że te białe plamy w naszym województwie są likwidowane, ale to też trzeba powiedzieć, że w Małopolsce mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć w zakresie prywatnych przewoźników, którzy świadczą tą usługę transportową, ale pojawiają się jeszcze te miejsca i my te miejsca staramy się po prostu niwelować.
Moim i Państwa gościem w pierwszej części dzisiejszej audycji Tu Małopolska był Łukasz Smułka, wicemarszałek województwa małopolskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Chwila przerwy na muzykę. Wojciech Jakubowski, zapraszam. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie. Jest z nami z obszaru świętokrzyskiego profesor Andrzej Manecki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Geolog, ekolog. Jest też Zygmunt Fura, Polski Klub Ekologiczny. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Ryszard Majdzik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina.
Witam.
Włączymy się z panem profesorem i też tacy goście, bo dzisiaj przypada 42. rocznica zamknięcia huty aluminium w Skawinie. Zabiegał o to m.in. właśnie pan profesor Andrzej Manecki, który m.in. w grudniu 80. roku zorganizował na Akademii Górniczo-Hutniczej konferencję, forum Huta Aluminium w Skawinie. Co dalej? Dlaczego pan profesor optował za zamknięciem tejże huty aluminium w Skawinie? Profesor Andrzej Manecki.
Panie redaktorze, wypada powiedzieć, że zanim doszło do spotkania na forum i potem wielkiej akcji w sprawie likwidacji huty aluminium, to kilka lat wcześniej środowisko naukowe Krakowa prowadziło intensywne badania i publikowało, chociaż cenzura nie pozwalała w publikacjach podawać nazw tych zakładów. Dlatego o tym mówię, bo były to publikacje, które za kilka lat okazały się ważnymi dokumentami do wniosku o zamknięcia huty. Czyli nauka zaczęła, ale to się wszystko rozgrywało w ścisłym gronie uczonych, na posiedzeniach uczonych. Trzeba było z tym wyjść na zewnątrz, do społeczeństwa. I nadarzyła się wspaniała okazja, bo w Krakowie powstał Polski Klub Ekologiczny, no pierwszy w tym bloku socjalistycznym, niezależny klub, który taką możliwość stworzył. Tu był zarząd główny, ale w AGH skoncentrowało się sporo ekologów, powstało duże koło tego klubu i rozpoczęły się inicjatywy. I taką pierwszą inicjatywą to było organizacja forów ekologicznych przy drzwiach otwartych w auli AGH. Co to znaczy drzwi otwarte? Było forum dostępne nie tylko dla uczonych, ale przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, dla robotników wielkich zakładów przemysłowych. I to było forum przy drzwiach otwartych i tak się stało. Wyszliśmy jak gdyby na zewnątrz. Współprowadziłem to posiedzenie, było pełna aula ludzi. Wcześniej rozdawano ulotki w Krakowie, pisano patykiem afisze, zapraszano mieszkańców, przyjechali robotnicy ze Skawiny, ich przedstawiciele. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że po kilku krótkich referatach naukowych, metalurgów, geochemików, specjalistów od skażenia powietrza, lekarzy, dyskusja. Było tylko kilka wniosków przedstawicieli Warszawskiego Ministerstwa za modernizacją, ale w końcu wystąpił wicedyrektor Huty Aluminium, który próbował udowodnić, że huta w Skawinie dostała dużą dotację dolarową, żeby hutę zmodernizować, co było nieprawdą, ale w miarę jak wygłaszał te kłamstwa, to zaczęli zebrani najpierw cicho, potem coraz głośniej buczeć, to potem tupać nogami, w końcu wstali, tupali, zagłuszyli jego wystąpienie. Dyrektor się obraził, wyszedł z sali. Dalsze obrady trwały 5 godzin do północy i zakończyły się wnioskiem, że hutę należy zamknąć i zlikwidować. Chcę podkreślić, że wniosek ten powstał w uczelni technicznej. W następnych tygodniach kilka wydziałów uczelni krakowskich podjęło uchwałę popierającą ten wniosek, żeby zamknąć i zlikwidować hutę.
To jakbym pana miał zapytać, panie profesorze, co było decydujące? Jakie argumenty? Czy to były te związane ze zdrowiem, czy jakieś inne? Profesor Andrzej Manecki.
Przede wszystkim mieszkańcy Skawiny to wiedzą najlepiej. Pszczoły przestały nosić miód. Badaniami stwierdziliśmy degradację gleb. Nie tylko na terenie samej huty, ale wokół huty nic nie rosło. Matowiały szyby w halach fabrycznych, ale także w domach pobliskich. Wszystkie te dokumenty zebrane, skażeń, wód, powietrza, poparte wynikami badań lekarzy, głównie lecznictwa otwartego, były początki fluorozy u robotników huty. I to była ta dokumentacja, która się ujawniła na tym posiedzeniu forum.
To teraz zwracam się do panów Ryszarda Majdzika i Zygmunta Chwury. Ryszard Majdzik krótko pracował w Hucie Aluminium, bo w 76 roku, nieco dłużej Zygmunt Chwura, bo o tym samym okresie zatrudniony, ale pracował 3 lata, do 79 roku. Ten świat nauki, o którym wspomniał pan profesor, wskazał, ale też ważną rolę, jak się okazuje, odegrali robotnicy. Ryszard Majdzik.
Znaczy bardzo istotną rolę, ponieważ tu całe szczęście, że był rok, okres akurat strajkowy, czyli rok 80, sierpień. Huta Aluminium co prawda nie strajkowała, ale moja mamusia, jakbyśmy zakładali związek, ja strajkowałem, pomagała mi strajku, pisała karteczkę, strajkowałem w Elbudzie. Moja mamusia zakładała Solidarność Huta Aluminium w Skawinie. Była jako komitet założycielski, jej zastępcą był Jan Grabowski i oni pierwsi właśnie Solidarność, wtedy Huty Aluminium jako komitet założycielski występowali wysyłali do ministerstwa, aby hutę aluminium zamknąć. Także to były to właśnie początki. Tu jest zasługa profesorów, między innymi pana profesora, prawda, i innych profesorów, doktora Zygmunta, prawda, którego to jest moim przyjacielem, z którym się znamy właśnie od tamtego nawet okresu. Więc tutaj trzeba powiedzieć, że to było to wsparcie. Właśnie wsparcie robotnicy dostali właśnie od naukowców, właśnie od ludzi wykształconych i właśnie tych, którzy w tym kierunku, czyli ekologicznym, wiedzieli, mieli wiedzę. Po prostu poparli to, że ludzie, pracownicy huty aluminium faktycznie mają tą fluorzycę. Mamy za dużo fluoru w organizmie. Ja tak samo to jestem tego przykładem. Ja od dzieciństwa jestem urodzony z Kawiniakiem. Moja mamusia umarła na raka w 90 roku. Właśnie była już na ręcie. Umarła właśnie z powodu, stwierdzono właśnie fluorzycy. I tak samo były jeszcze odczynniki, znaczy na elektrolizie, dział elektrolizy, gdzie były kominem szły dymy rakotwórcze, prawda? I to było najgorsze. I to wszyscy z Kawinie wdychaliśmy. Tak samo dzieci odczuwały. Lekarze właśnie tutaj w okolicy, Krakowa, nie tylko, bo i w Małopolski, jak tylko jakieś dzieci się zgłaszały do lekarzy, stwierdzali właśnie, że u nas jest to zanieczyszczenie. Jak i wody, to co pan profesor mówił. Wody, gleby. I to było najgorsze. I dlatego ta świadomość robotnicza właśnie podczas 80 roku była bardzo duża. Wiedzieli, że trzeba tą hutę zamknąć. Tym bardziej
pomimo tego, bo muszę panu wejść słowo, pomimo tego, że wiedzieli, że stracą pracę,
tak
jest, to jest bardzo ciekawe.
Ale, tu trzeba powiedzieć dalszy wątek, bo z początku, tu pan profesor też mówił, że z początku była taka teza, taka manipulacja, prawda, żeby jednak zmodernizować. Nawet ode mnie moi koledzy z MKZ-u, bo ja byłem członkiem MKZ-u krakowskiego, był Krzysiu Gerlich i Andrzej Bożęcki, oni świętej pamięci Andrzej Bożęcki, oni wtedy nabyli, takie spotkanie organizowali, wtedy właśnie taka była tendencja, aby hutę modernizować. Ale właśnie napór robotników, napór naukowców, przede wszystkim z AGH, prawda, i nie tylko, ale właśnie ten napór na to, żeby zamknąć tą hutę, udało się. To było coś wspaniałego, pięknego i za to mieszkańcy Skawiny dziękują panu profesorowi, panu Zygmuntowi, w ogóle wszystkim naukowcom, wszystkim z AGH, tym, którzy się zajmowali tym tematem i Polskiemu Klubowi Ekologicznemu, bo to jest podstawa do tego, że ci ludzie, jakby nie oni, nie pomogli robotnikom przekazać właśnie te wiadomości naukowe, badania, prawda, pokazać, że to jest faktycznie autentyczne, że to jest prawda o tym, że jest ten teren skażony, że my cierpimy, że miasto Skawina i mieszkańcy, nie tylko Skawiny, ale okolic, bo tu trzeba powiedzieć, że nie tylko gleba skażona, nie było owoców nawet. Owoce nie rodziły, prawda? Jabłka, wiśnie, nie było grzybów, nie było jagód w lesie w Radziszowskim, bo blisko las jest Radziszowski. W Mogilach było to samo. Ale jeżeli hutę już zamknięto w 81 roku, 42 lata temu, to po roku czasu już zaczęły jabłonie kwitnąć, zaczęły się pokazywać owoce. Zaczęły się pokazywać grzyby. Coś wspaniałego. To jest dzięki wam i tu za to trzeba dziękować. I trzeba dziękować pracownikom Huty Aluminium, Solidarności, która do tego dążyła.
Zygmunt Wura?
No, moja przygoda z ekologią to się zaczęła praktycznie od mojej pracy w zakładzie doświadczalnym Huty Aluminium w Skawinie, o którym tu nasz wspaniały gość pół, że tak powiem, uczestniczący w tej dzisiejszej debacie, Rysiu powiedział. Pracowałem w zakładzie doświadczalnym jako młody chemik. Pracowałem przy technologiach specjalnych, ale już po zakładzie doświadczalnym, gdzie pracowano nad laserami, rubinami, nad technologiami, które miały pchnąć Polskę w kierunku drugiej Japonii. Ja akurat pracowałem przy takich technologiach, które chcieliśmy być lepsi od Japończyków. I nawet miałem tam jakieś sukcesy, próbki. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Poznałem wszelkie, całe otoczenie Huty Aluminium, wszelkie procesy, jakie tam zachodziły, społeczno-polityczne, wizyty, notabli, jak malowano trawę nawet, żeby po prostu pokazać, że wszystko jest okej i trawa jest zielona. Ja po chyba paru miesiącach już zacząłem po prostu odczuwać, że coś nie jest moimi oczami. Poszedłem do lekarza fabrycznego, zakładowego, do przychodni i ten mi mówi, pan może tu stracić oczy, siatkówka się panu odkleja. Ja to już odczuwałem, gryzące takie bóle. I facet mi tłumaczy w ten sposób. Doktor mówi, proszę pana, niech pan ucieka z tego zakładu. Więc mnie się zaczęły oczy otwierać, mózg zaczął pracować intensywnie, co zrobić. Później moje kombinacje, studia podyplomowe i tak dalej. Ale ja zwracam uwagę na co? Mówię tak, proszę pana, ale przecież tu 2300 osób pracuje. I lekarz wtedy, pamiętam jak dziś, mówi tak, drogi panie, im już nic nie zaszkodzi, to są mutanty. I mnie się w tej chwili nie tylko oczy otwarły, umysł szeroko, zacząłem kombinować, jak z tego zakładu się wyrwać albo ograniczyć swoje tam
te bytowanie.
Bytowanie i zgubne skutki. Trzeba bezwzględnie powiedzieć jedno, że i klub ekologiczny by nie powstał i wiele takich rozwiązań by nie doszło do skutku, gdyby nie ruch Solidarności. Przecież była taka sytuacja, że Solidarność Huty w Skawinie wahała się, no bo tam ich 2300 straconych.
2,5 tysiąca.
O, Rysiu to lepiej wie. Modernizacja to jest niezwykle strategiczny zakład. Huta Aluminium w Skawinie to był strategiczny zakład. 40% wprawdzie całej produkcji szło do Rosji, ale zakład, który w konsekwencji produkował takie surowce, ja już nawet w tej chwili z perspektywy wiem, czym jest aluminium, nawet w tej chwili dla przemysłu lotniczego, bo później pracowałem przy stopach aluminium, tytan i wiem, jaką to miało wartość. Otóż Solidarność Huty Lenina wówczas powiedziała tak, co nasi przyjaciele Solidarności boją się o pracę? My zrobimy to, że te 2,5 tysiąca ludzi zostanie zatrudnionych w hucie wówczesnej Lenina. Proszę Państwa, więc na te aspekty trzeba zwrócić uwagę. Kiedy decyzja ostateczna zapadła o zamknięciu huty? Otóż ona zapadła dokładnie 7 stycznia w klubie pod Gruszką o godzinie 11.30. I całe środowisko, to, które chciało zamknąć hutę, ekologiczne, dziennikarskie, tak reżyserowało to wydarzenie, żeby akurat to było przed 12, żeby drzwi otwarte, pamiętam jak dziś pod Gruszką, hejna usłyszymy, o 12 będzie sukces. Szałajda, minister hutnictwa wtedy, przyszedł
no i od razu... Prezydent Krakowa, nie?
Tak, Gajewicz.
Tak.
Przyszedł i od razu powiedział, zamykamy hutę, więc wszyscy byli w szoku. Pomruk i tak dalej, ale zaczęto bić brawa. Ale trzeba jedno powiedzieć, bo w tej chwili to jest sukces wielki ruchu ekologicznego, ruchu solidarnościowego, mądrości nad siłą, bo to było rozwiązanie racjonalne, rozwiązanie mądre. Żadne siłowe, żadne strajki, żadne po prostu działania takie akcji, że tak powiem, bezpośredniej. Huta została zamknięta z powodów wielu. Ekologicznych, to o tym mówiliśmy. Medycznych, raporty lekarzy, jakie były, naprawdę. Profesor Gumińska, profesor Niweliński, no wiele. Docent wtedy Markiewicz, Instytut Ekspertyz Sądowych. Dysponujemy jeszcze w tej chwili naprawdę dokumentami i materiałami. Została zamknięta również z powodów ekonomicznych. I proszę Państwa, no jest sytuacja taka. Akademia Górniczo-Hutnicza to forum dyskusyjne, gdzie są ekonomiści zatrudnieni. Ekonomiści, którzy, no wiadomo, kto naukę, ekonomię uprawia w PRL-owskich czasach, czyli
ekonomia obóz, tak zwana socjalistyczna.
No, wiadomo jacy ludzie, ale siła argumentów merytorycznych, ekonomicznych i również ci ekonomiści z Akademii Górniczo-Hutniczej, nie będę wymieniał w tej chwili nazwisk, te argumenty przeważyły, że Huta Aluminium w Skawinie, Wydział Elektrorodzielni został zamknięty. Jeszcze jedna sprawa, bardzo istotna. My na dobrą sprawę ten produkt do boksyty to sprowadzaliśmy z Jamajki, Węgry przede wszystkim. Nie mieliśmy tego. Istotne jest to, i co trzeba powiedzieć w tej chwili? Dysponujemy raportami, książką Stefana Maciejewskiego u zarania Polskiego Klubu Ekologicznego, zielonymi zeszytami, które pan profesor Andrzej Malecki redagował. Mamy pełny dokument. Wiemy, kto w tym czasie, jak się zachowywał i co wypowiadał. Dlaczego na to zwracam uwagę? Otóż dlatego, tak jak w tym powiedzeniu, sukces ma wielu ojców, w tej chwili wszyscy z tego czasu, a znam ludzików, że tak powiem, którzy siedzieli w tych egzekutywach, tam robili te swoje publikacje niektóre. W tej chwili to my zamykaliśmy. Komitet Krakowski zamykał hutę.
Niektórzy po Wumlach też po Wumlach zamykali. Tak.
Trzeba o tym powiedzieć. To, co my, czym dysponujemy, książką jedną, książką drugą, dokumentami, to, co ja często mówię, to jest niewygodna prawda. Dlatego, bo jednoznacznie widać, kto w tym czasie jak się zachowywał. Kto miał odwagę, kto miał siłę przebicia. I tu wielki szacunek i ukłon w stronę Solidarności. Bo bez Solidarności, z pełnym szacunkiem nie byłoby...
Nie byłoby zwycięstwa.
Nie byłoby tego zwycięstwa. A to jest zwycięstwo rozumu,
nad ludźmi, którzy po prostu wprowadzali w błąd społeczeństwo, kłamali, okłamywali. To, co mówił doktor, tutaj mój przyjaciel, że wszystko było oparte na kłamstwach i pan profesor też to mówił. Kłamali po prostu, nie mówili prawdy o tym, co się dzieje, o tym, że to jest skażone, o tym, co to jest fluor życia, że fluor jest zdrowy, ale w małych ilościach. Ale ja tylko zawsze taką alegorię stosuję, że dlatego mieszkańcom Skawiny, tu apeluję do naszego rządu, do przyszłych rządów, tylko o to, żeby faktycznie patrzeć na to, że Skawinę, za to, że zamka tą hutę, nie truje już Skawiny mieszkańców okolic i Krakowa, żeby Skawinę dofinansowywać. To się tym mieszkańcom skażonym, zatrutym należy. Tak powinno się postąpić i o to apeluję. O to strasznie apeluję, bo Skawinie jest potrzebna duża ilość pieniędzy, aby inwestycje w dalszym ciągu trwały.
Skawina, obszar Skawiny i przyległy do Krakowa w tym czasie był później zaliczony do obszarów klęski ekologicznej. To nie tylko katastrofa, która tam była, obszar klęski ekologicznej. I ja uważam, że w tej chwili, po latach, należy zobaczyć, jaki wpływ fluoru, huty aluminium w Skawinie, w konsekwencji ten wpływ na zdrowie mieszkańców.
Ja muszę na chwilę wrócić do profesora Andrzeja Maneckiego, bo i pan profesor powiedział o tym, że mówiono, wmawiano ludziom, że hutę można zreformować. Wspomniał o tym Ryszard Majdzik, że też robotnikom to wmawiano, więc stąd będzie moje pytanie do pana profesora. Czy rzeczywiście trzeba było zamknąć tą hutę aluminium w Skawinie, czy może można ją było zreformować? Profesor Andrzej Manecki.
Nie. To była prastara licencja francuska 1926 roku, którą nam Rosjanie przekazali. I XIX-wieczne obrazy, jak ja tam chodziłem, zbierałem próbki do badań, to w tym czasie w Europie już były huty aluminium, który obieg fluoru był zamknięty i w ogóle nie było emisji fluorowych, a po halach chodzili w białych hałatach hutnicy. Myśmy dostali za pośrednictwem Włochów ze Stanów Zjednoczonych obrazy satelitarne zasięgu tych dwóch wielkich kominów huty, które miały rozprowadzać fluor i związki pyłowe, nośniki fluoru. Zasięg był do 100 kilometrów, więc nie było innego wyjścia, jak hutę zlikwidować. Zresztą potwierdzają to władze Skawiny, że przyroda wróciła do normy. Może nie zupełnie, ale ja też byłem świadkiem. Robiliśmy potem zabiegi rekultywacyjne na dużą skalę, żeby ten fluor zblokować, żeby on nie poszedł do wód gruntowych. To już było parę lat po stanie wojennym, ale to nie było innego wyjścia, jak tylko zamknąć i zlikwidować. I całe szczęście, bo gdyby, a były takie tendencje, ja miałem takie rozmowy, żeby stworzyć zespół, który jeszcze raz przebada, czy faktycznie ta huta jest szkodliwa. Oferowano mi najnowszą aparaturę, one były takie, proszono mnie o dyskrecję i to przyjechał taki w randze wiceministra, młody człowiek. I w pewnym momencie ja mu mówię, proszę pana, ale to, co pan mi proponuje, to jest prostytucja naukowa. No jak to prostytucja? No pan chce nas tutaj opłacić, żebyśmy przeciągnęli badania. Przeprosił mnie, powiedział, nie było rozmowy, wypił kawę i wyszedł. Więc były różne zabiegi i dobrze się stało. I tak trzeba było postąpić. Ale panie redaktorze, do zamknięcia huty przyczyniły się dziesiątki, setki osób, nie tylko uczonych. Myśmy drukowali w AGH zielone zeszyty, gdzie była pełna dokumentacja z nazwiskami tych spotkań w auli sforów z wyników badań i to było bezpłatnie rozsyłane do różnych środowisk, nie tylko naukowych, ale przede wszystkim do mieszkańców, do robotników, do Solidarności. Nawet dostawał kardynał Macharski, który nieliczny potwierdzał i dziękował i pisał w krótkich takich tym podziękowaniu, że czyta nasze zeszyty. Rzecz w tym, żeby te nazwiska utrwalić i dzięki inicjatywie doktora Fury i Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska za stawiennictwem, czy też działaniem naszego rektora Jerzego Lisa, ukazał się reprint wszystkich tych zielonych zeszytów. I to się ukazało w grudniu. 800 stron tekstu, pełnej dokumentacji i nazwisk ludzi, którzy działali, powoduje, że te działania, a przede wszystkim nazwiska tych ludzi, nie przesłoni smuga zapomnienia.
Oby nie przesłoniła. To teraz się zwrócę do Ryszarda Majdzika. Pomnik, cokolwiek w Skawinie, ku pamięci może właśnie tych profesorów, może robotników.
Tablica.
A może pana mamy, która miała wpływ również na to, że robotnicy stanęli po stronie świata nauki. To nie było takie oczywiste w historii Polski, że inteligencja stawała ramię w ramię z robotnikami, a wtedy się udało.
Znaczy ja powiem tak, że tylko moja mamusia, mój tata sam w świetnej pamięci, on zawsze mi mówił, nawet jak u mnie w zakładzie pracy w 80 roku robiłem strajk, jedyny w ciągu okupacyjny w Werbudzie w Krakowie, właśnie połączyliśmy się z pracownikami umysłowymi, bo u nas w domu zawsze było w rodzinie i zawsze było mówione, że każdy jest potrzebny w Polsce do wykonywania odpowiedniej pracy. Naukowcy, studenci, jak i pracownicy, i umysłowi, i fizyczni. Jesteśmy jednością, jesteśmy wszyscy Polakami. I tak byliśmy uczeni. I dlatego takie przekazywanie właśnie do świata pracy, do robotników, że my jesteśmy jednością, że profesorowie też są jednością, my jesteśmy wszyscy razem. Nie ma podziału, że ktoś jest lepszy, gorszy, tylko wszyscy działamy dla dobra naszej ojczyzny. To się sprawdziło. I to dlatego to wyszło. I tutaj jestem za tym, aby, myślę, że władze miasta tak samo będą za tym, żeby upamiętnić, jak nie pomnikiem, bo nie wiadomo, to są ciężkie czasy, ale przynajmniej tablicą upamiętniającą właśnie Polski Klub Ekologów, profesorów, prawda, i pracowników, czyli Solidarność Huty, ale już w Skawinie, jak i Solidarność Nowej Huty, prawda, czyli Huty Lenina ówczesnej wtedy.
Ja jeszcze
krótko, Zygmunt Furaj.
Bardzo krótko. Cały przykład Huty Aluminium Fluoru, to w tym, tu jak podkreślamy, jest z tym związany Polski Klub Ekologiczny. I mogę powiedzieć jedno, że ta akcja Klubu Ekologicznego została rozpowszechniona, rozprzestrzeniła się tak jak tu fluor, tylko w sensie pozytywnym oczywiście, świat się o tym dowiedział. Staliśmy się znani, uwielbiani i Polski Klub Ekologiczny znakomicie się wpisał w historię ruchu ekologicznego w świecie. To był sukces, pierwszy sukces niezależnego ruchu ekologicznego na taką skalę.
Związanego też z powstaniem Solidarności.
Tak jest, mówiłem. Bardzo dużo organizacji ekologicznych blokują, protestują. Ale tak na dobrą sprawę, jak trzeba coś zamknąć, to nie zamykają.
Nie, dostają jakieś granty, pieniądze, granty i robią tak.
I są posłuszni, odchodzą od tego. My wtedy zrobiliśmy to bezinteresownie jako ruch,
i za to chwała,
wspierali tylko przez własne serca i nasze
To ja tak
mózgi.
Zakończę.
I poczucie polskości.
Udało tak się, bo była
i
Solidarność.
Polski klub w nazwie polskiego, w symbolice. Nie skończymy, ale ja to muszę podkreślić. Jest flaga Polski wbudowana i my powracamy w tej chwili w okręgu Małopolska do źródeł 80 roku.
Dobiega końca druga część audycji Tu Małopolska. Naszymi gośćmi byli profesor Andrzej Manecki, geolog, ekolog, polarnik, człowiek, który miał duży udział w tym, że Huta Aluminium, która truła środowisko, została zamknięta, a także dr Zygmunt Fura, Polski Klub Ekologiczny, oraz Ryszard Majdzik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina Prawo i Sprawiedliwość. Chwila przerwy, Wojciech Jakubowski. Ostatnia część audycji Tu Małopolska. Czas na rozmowę Katarzyny Pelc. Będzie o zdrowiu. Podgórze i Podgórze Duchackie to kolejne dwie dzielnice Krakowa, które od stycznia korzystać będą z usług i programów Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Dotychczas centrum obejmowało swoimi działaniami potrzebujących wsparcia młodych mieszkańców z dzielnic Dębniki, Borek Fałęcki i Łagiewniki oraz Swoszowice. Głównym zadaniem centrum jest udzielenie bezpłatnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, mówi lekarz-psychiatra Dorota Wilanowska-Parda, kierownik centrum.
Centrum mieści się w jednym z budynków na terenie parku Szpitala Babińskiego.
Jak do centrum trafiają dzieci, młodzież?
Młodzież wraz z rodzinami trafia do nas poprzez infolinię. To jest zgłoszenie telefoniczne, które jest możliwe codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. I podczas tego zgłoszenia przyjmowane są podstawowe informacje i trudności, z którymi zgłasza się dziecko. Jest też prowadzony taki triaż, bo nie zawsze to jest tak, że pacjent może czekać nawet dzień czy trzy. Czasem to jest tak, że dziecko musi być przekierowane do placówki interwencyjnej, bo takiej oferty nie mamy w naszym centrum. Sprawdzane jest też miejsce zamieszkania i jeśli te kryteria kwalifikujące do centrum są spełnione, wówczas zgłoszenie jest przekazywane do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej Górnej numer 3. Tam działa zespół pierwszego kontaktu.
I ten zespół pierwszego kontaktu ocenia stan psychiczny dziecka?
Zadaniem zespołu pierwszego kontaktu jest zbadanie, zdiagnozowanie dziecka i jego rodziny, zarówno w zakresie diagnozy psychologicznej, ale też takiej diagnozy środowiskowej. Mówiąc dokładniej, to jest rozpoznanie środowiska, w którym dziecko funkcjonuje, ze wszystkimi jego trudnościami, ale też z zasobami, które w tym środowisku są. Tutaj mam na myśli zarówno miejsce zamieszkania, bo pierwsza wizyta odbywa się zawsze w miejscu zamieszkania, ale też często zespół pierwszego kontaktu idzie do szkoły, żeby zobaczyć, jak dziecko funkcjonuje w środowisku rówieśniczym. Często też kontaktuje się z osobami, które już udzielają wsparcia rodzinie, czyli z pracownikami opieki społecznej, z kuratorami, jeśli są zaangażowani.
Kto przede wszystkim ocenia w tym pierwszym etapie stan dziecka, to, że dziecko powinno skorzystać z takiej pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego?
No tutaj oceniającym może być każdy, kto widzi, że dziecko ma problem. To może być sąsiad, to może być nauczyciel ze szkoły, to może być czasem kolega lub koleżanka, który może zadzwonić na infolinię i takie zgłoszenie złożyć. Oczywiście cały proces wsparcia jest możliwy przy założeniu, że jest zgoda rodziców. Natomiast sam impuls może płynąć od każdego człowieka, który widzi, że jest jakaś trudność, jest kryzys i że dziecko bądź cała jego rodzina potrzebuje pomocy.
Te ostatnie lata są bardzo trudne dla dzieci i młodzieży. Notuje się coraz więcej kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży.
Chodzi o to, żeby zmienić sposób, czyli kolejność w pewnym sensie udzielania pomocy, żeby zamienić pierwszy dotychczas często kontakt z psychiatrą dzieci i młodzieży na kontakt z osobami, które rozpoznają sytuację, bo okazuje się, że spośród naszych podopiecznych zaledwie 30% wymaga konsultacji psychiatrycznej. To wcale nie jest tak istotne. Ważne jest często, żeby dorośli pochylili się nad problemem dziecka, żeby zobaczyli, co trzeba robić i nie trzeba koniecznie być specjalistą po wielu latach nauki, specjalistą psychiatrii, lekarzem. Wystarczy pomoc psychologa, pomoc terapeuty środowiskowego, pomoc terapeuty rodzinnego i rodzina wychodzi z kryzysu używając własnych zasobów.
Pani doktor, co powoduje, że teraz jest właśnie taki kryzys wśród dzieci i młodzieży, kryzys tego zdrowia psychicznego?
Oj, to jest długa lista różnych czynników, które na to wpływają, bo zarówno sposób funkcjonowania rodziny i nas dorosłych i przeciążenie obowiązkami i zaangażowanie w pracę zawodową, no często odbija się w negatywny sposób na tym, w jaki sposób funkcjonuje rodzina. Drugą istotną kwestią jest wzrastająca ilość rozpadających się małżeństw i rodzin i wysiłek i trud tworzenia rodzin rekonstruowanych, patchworkowych. No i wreszcie to, co w ostatnich latach jest tak szczególnie trudne, tak już mówimy o latach, kwestia pandemii, która dzieciom bardzo skomplikowała przebieg rozwoju, przebieg kształcenia, możliwość budowania, uczenia się budowania relacji rówieśniczych i mam na myśli zamknięcie dzieciaków, tak jak i wszystkich nas, w domach i okres nauki zdalnej, aż po kryzys wojenny, który mamy za wschodnią granicą.
A na czym polega ta bezpośrednia pomoc w Centrum Zdrowia Psychicznego?
Cała ścieżka pacjenta jest dość skomplikowana w tym sensie, że dziecko jest właśnie najpierw diagnozowane w domu, w środowisku i nie zawsze to jest tak, że w ogóle dziecko trafia do centrum, w sensie do tej jednostki, która jest tworzona przez Szpital Babińskiego, czyli do poradni psychologicznej, czy też do poradni zdrowia psychicznego, czy na oddział. To, co ten rodzaj świadczeń, których udzielamy na terenie szpitala, to są różnego rodzaju terapie, czyli psychoterapia indywidualna, terapia grupowa, mamy grupy terapeutyczne dla nastolatków starszych i młodszych, terapię rodzin. W ostatnim czasie udało się nam stworzyć też możliwość prowadzenia terapii wielorodzinnej. Oczywiście konsultacje lekarskie u lekarzy, psychiatrów, specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. i wreszcie oddział dzienny z całą ofertą pobytu dziennego dla dzieciaków od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14. Tam też już jest bardziej kompleksowa pomoc, różne formy terapii, terapia, psychoterapia grupowa, ale też terapie zajęciowe z wykorzystaniem zasobów Szpitala Babińskiego, zarówno tych dotyczących arteterapii, jak i tych krajobrazowych, bo ta część centrum, która znajduje się na terenie Szpitala Babińskiego, położona jest w pięknym parku, w też w odnowionym budynku, świetnie wyposażonym, i z tego dzieciaki też mogą korzystać.
To oczywiście jest znakomicie i bardzo, bardzo dobrze, że dzieci mogą korzystać, ale też rozumiem, że to dotyczy takich przypadków, które są łatwe do zdiagnozowania i łatwe do prowadzenia przez lekarza specjalistę. A co z takimi dziećmi, które są trudne do zdiagnozowania?
No, możliwości diagnostyczne mamy tutaj też dosyć szerokie, ponieważ dziecko jest diagnozowane w różnych aspektach. Zarówno diagnoza środowiskowa, ale też diagnoza psychologiczna z użyciem różnego rodzaju testów, narzędzi diagnostycznych. Jest możliwość też obserwacji dziecka w ramach oddziału dziennego, gdzie widzimy na co dzień jego funkcjonowanie, jego kontakt z rodziną. Często też tę rodzinę zapraszamy do współpracy, bo wbrew pozorom ta diagnoza odbywa się w dużej mierze w toku obserwacji tego, co się dzieje. Często myślimy o tym, że pobyt w oddziale stacjonarnym to jest diagnoza. Niekoniecznie. To zwykle jest tak, że pobyt w oddziale stacjonarnym jest wynikiem ostrej dekompensacji, ostrego kryzysu, który wymaga zażegnania. Leczenie najczęściej wymaga czasu. I właśnie to jest taką ogromną wartością środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, że dziecko może korzystać z długoterminowego leczenia, będąc w domu, będąc w swoim pokoju, w swojej rodzinie, nie trafiając do instytucji, bo o tym wszyscy myślimy, żeby taki jest też zamysł powstawania tych centrów, żeby uchronić dzieci przed instytucjonalizacją, żeby udzielać im wsparcia podczas gdy no, są w swoim naturalnym środowisku, w swojej szkole. Nie tracą kontaktu.
To jak wygląda obserwacja takiego dziecka w jego środowisku?
Mamy poradnię, tak zwaną poradnię pierwszego poziomu, to jest poradnia psychologiczno-środowiskowa i tam pracują terapeuci, którzy gro swojej pracy prowadzą poza gabinetami. Oni wyjeżdżają do szkoły, prowadzą obserwacje dziecka w czasie lekcji, w czasie przerw, rozmawiają z wychowawcami, z pedagogami. Często jest też tak, że no, nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Kultury Solwaj. Też mamy możliwość właśnie obserwacji dziecka w jego wolnym czasie popołudniami, jak wchodzi w relacje, jak buduje kontakt z dorosłymi, jak stosuje się do zasad. To wszystko są elementy diagnozy i to jest to, co jest najcenniejsze. Tego się nie zobaczy w warunkach szpitalnych. W warunkach szpitalnych w znaczeniu oddziału całodobowego próbujemy, bo oddział stacjonarny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży również istnieje w Szpitalu Babińskiego. On nie jest częścią tego centrum, o którym rozmawiamy, ale w tych warunkach szpitalnych właśnie, gdzie dziecko jest całodobowo ulokowane, celem głównym jest zażegnanie kryzysu, być może stworzenie farmakoterapii, gdzie rzeczywiście to jest wymagane, żeby pobrać, wykonać odpowiednie badania też obrazowe, badania laboratoryjne, to jest też istotny element, ale to jest niewielki procent dzieciaków i mamy nadzieję, że ten procent się będzie zmniejszał.
Z dr Dorotą Wilanowską-Pardą, kierownikiem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Kraków Południe, rozmawiała Katarzyna Pel. I ta rozmowa kończy dzisiejszą audycję Tu Małopolska. Życzę Państwu dobrej soboty, spokojnej niedzieli. Do usłyszenia. Wojciech Jakubowski.